Witajcie! Dawno temu wam obiecałem, że zrobię film o dronach. Miałem go zrobić raptem w parę miesięcy, a minęły już 3 lata. Czy zapomniałem o tym? Absolutnie nie. Wsiąkłem w temat i zamiast zająć się tylko studiowaniem historii, postanowiłem spróbować dodać do niej mały przypis. Z każdym kolejnym miesiącem wojny ukraińsko-rosyjskiej pojawia się coraz więcej i więcej nowych technologii. Cała taktyka walki średnio co pół roku ulega drastycznym zmianom. Już raz umierałem ze strachu, słysząc to pieprzone buczenie nad głową, jakby polowało na mnie stado szerszeni. Na moje szczęście to był początek wojny i obie strony dopiero odkrywały potencjał nowego rodzaju broni. A potem było już tylko gorzej. Działając w ramach Fundacji Corignis i przerzucając pomoc humanitarną tam na wschód, któregoś dnia musiałem w końcu zmierzyć się z czymś, czego udźwignąć się nie da. Informacją, że kierowca, który miał zawieźć nasze rzeczy, zginął od uderzenia drona FPV gdzieś za linią frontu. Umiecie sobie wyobrazić na przykład swoje spalone zwłoki w poskręcanym od wybuchu i ognia wraku, bo ja nie muszę sobie wyobrażać. Cytując Solid Snake'a: War has changed. Drony FPV są tak tanie i dostępne, że już za kilkaset złotych każdy operator może zbudować sobie taką siedmiocalówkę i zabić nią dowolnego człowieka. Kontrola nad polem bitwy jest absolutna. Ziemia niczyja od czasów I wojny światowej urosła i nie jest już liczona w setkach metrów, tylko kilometrach. Wystarczy jakiś tuzin operatorów, by skutecznie kontrolować kilkanaście kilometrów linii kontaktu. Dzięki dronom kierowanym światłowodem strefa śmierci sięgnęła już 50 kilometrów od linii kontaktu. To cały osobny rodzaj sił zbrojnych, z różnymi kategoriami i typami, jak w lotnictwie. Są drony matki, niosące drony pod sobą na duży dystans, drony miny czekające na ziemi na pojawienie się ofiary, FPV-ki z termowizją do polowania w nocy i do tego mnóstwo podtypów i wariantów, w tym używających sztucznej inteligencji. A mówię tylko o latadłach, są jeszcze przecież te lądowe. Nie jest to jednak Wunderwaffe, bo cuda o 100% skuteczności zwyczajnie nie istnieją. Średnio na jeden cel operator musi zużyć od 3 do nawet 10 i więcej maszyn. Im lepiej zabezpieczony cel, tym więcej zużyje. Dalej od frontu nie jest lepiej, bo dzięki cięższym dronom dalekiego zasięgu jedna i druga strona sięgają właściwie wszędzie. Bezzałogowce w czasie ukraińskiej operacji Pajęczyna wyeliminowały 34% z wszystkich rosyjskich strategicznych nosicieli rakiet manewrujących, de facto dziesiątkując im lotnictwo bombowe. Maksymalnie kilkaset tysięcy dolarów wystarczyłoby narobić nieodwracalnych szkód na 7 miliardów dolarów. Jedna i druga strona szukają odpowiedzi na te zagrożenia, stawiają tunele z siatki nad drogami, używają broni śrutowej do strącania dronów, dołączają gantraki do konwojów drogowych, stosują masę sprzętu walki radioelektronicznej i ciągle testują wszystkie, nawet pozornie najgłupsze pomysły, byleby przeżyć. A wszystko to, co zabija Ukraińców, zagraża też nam. Bo tak jak Ukraińcy byli w stanie zniszczyć rosyjskie samoloty na ziemi, tak samo można zniszczyć nasze lotnictwo. Pojedynczy żołnierze, ich stanowiska, samochody, którymi się poruszają i absolutnie wszystko w rejonie walk można zniszczyć dronem za kilkaset złotych i może to zrobić absolutnie każdy. Oczywiście dużo gorzej poradzi sobie amator niż doświadczony operator, ale zdecydowanie łatwiej jest wyszkolić naprawdę dobrego operatora dronów niż klasycznego dowódcę czołgu czy komandosa. Myśli o tym nie dają mi spokoju. Uważam, że jesteśmy nie gotowi na to, co teraz się dzieje, a tym bardziej na to, co nadejdzie. W rozwoju dronów widzę wiele podobieństw do rozwoju lotnictwa w czasie I wojny światowej. Wtedy też zaczęło się od zabawy pasjonatów, którzy strzelali do siebie z rewolwerów w powietrzu, a skończyło się nalotami dywanowymi, bombowcami nurkującymi i skoordynowaną radiowo współpracą między niebem a ziemią. Ta historyczna analogia wydaje mi się bardzo trafna, więc staram się naśladować procesy myślowe tych, którzy wtedy odnieśli sukces. Pewien mądry człowiek, który zaczynał jako modelarz RC prawie 40 lat temu, a teraz ma dużą firmę droniarską, która ogarnia przetargi dla MON-u, powiedział mi, że możliwości dronów mają swe granice i są one znane. Brzmi oczywiście banalnie, ale pomogło mi to wrzucić w tabelkę informacje o najpopularniejszych obecnie dronach na 7-calowej, 10-calowej ramie, by przeanalizować trendy. Sprzęt w danej kategorii nie będzie większy, szybszy i cięższy. może być tylko liczniejszy nad polem bitwy, ale tu też są ograniczenia, bo niebo wbrew pozorom nie ma nieskończonej pojemności. Więc jeśli chcemy, by nasz dron leciał szybciej, musi być lżejszy, a jak chcemy, by leciał dalej, musi być cięższy. I tak dalej, wiecie jak w tym, że tanio, szybko, dobrze, wybierz dwa, nigdy trzy. Mając już tego świadomość, możemy podzielić niebo na sektory, od tych, gdzie działa klasyczna obrona przeciwlotnicza, po te najbliżej ziemi, o które teraz walczymy. Nazywa się to niską przestrzenią powietrzną lub też bliskim niebem. Większe i cięższe drony polecą wyżej, więc do ich niszczenia można zaadaptować już istniejące środki obrony przeciwlotniczej. A w tej najniższej strefie, gdzie wszelkie karabiny i rakiety zwykle są bezradne, króluje mały, bzyczący pojawia się dosłownie znikąd i od momentu jak go usłyszysz do momentu jak umrzesz, masz zwykle kilka sekund. Warto też dodać, że średni dystans udanego zestrzelenia drona waha się od 10 do 30 metrów, co oznacza, że już samą inercją maszyny czy zasięgiem odłamków po wybuchu dalej zagraża temu, który go strącił. Dlatego obie strony starają się obudować kewlarem niczym średniowieczny rycerz zbroją turniejową. Dzięki pomocy strzelców z JS 1031 w Piotrkowie Trybunalskim mogłem na żywo przetestować to, co wiedziałem od Ukraińców walczących z dronami na co dzień. Potencjał dronów może i ma swe granice, ale i tak jest olbrzymi. By to ogarnąć, trzeba rozbić całość na małe kawałki i próbować fragment po fragmencie rozwiązać problemy. Nie będę tu omawiał kwestii na przykład opancerzenia pojazdu lub chronionego obiektu. Traktujemy to jako oczywistość i będzie to pierwsza warstwa obrony. Ochroni nas przed odłamkami, ale trafiona bezpośrednio może nas nie uratować. Dlatego tak jak stawia się płot wokół domu, tak wokół auta postawiłem drugą warstwę, siatkę. Dzięki współpracy z Politechniką Łódzką nie zaczynałem od zera, tylko miałem dostęp do wielu lat badań, materiałów, próbek, analiz i pomysłów. Razem z polskimi i ukraińskimi droniarzami wymyśliliśmy, jaką siatkę chcemy, jakiej wielkości ma mieć oczka, w jakim kształcie i jakie uderzenie ma wytrzymać. Następnie otrzymaliśmy prototyp, 7-krotnie odporniejszy na dynamiczne rozrywanie od liny stalowej. 2 dni później kupiłem z OLX-a Mercedesa Vito, który został skazany na to, bym był jego ostatnim właścicielem. Następnie załadowałem strzelców i pojechaliśmy w teren. Ja testowałem siatkę, o którą rozbijały się drony, zarówno z ładunkiem, jak i bez niego. A młodzież uczyła się, jak wygląda walka w dronowym piekle.
Jest dron! Dron!
Testy wypadły świetnie. Mieliśmy mnóstwo narzędzi, dronów, atrap, zapalników oraz innego sprzętu, by odtworzyć w jak najlepszym stopniu realia działań w Donbasie. Pomogło to nam zrozumieć, z czym się mierzymy, jakie środki mamy, a czego nam brakuje. Oczywiście zaraz nastąpi wysyp ekspertów w komentarzach, ale po pierwsze, w tym krótkim materiale nie pokazałem wszystkiego, a po drugie, nie robię tego sam, tylko z pomocą ludzi, dla których taki sprzęt jest kwestią życia i śmierci. Dlatego teraz tylko pokrótce wyjaśnię, jaki mam zamysł. Jako że nie istnieje osłona o 100% skuteczności, jedyne co możemy zrobić, to tak skomplikować pracę operatora nieprzyjaciela, by kupić swoim ludziom jak najwięcej czasu. Samą siatkę można zniszczyć. Zrobi to zwykle pierwszy dron, a potem operator wyśle kolejnego, by ten wleciał przez wybitą w siatce dziurę i zniszczył to, co pod nią. Siatka kupuje nam czas. Mojego auta z humanitarką i kierowcą w środku już nie da się zabić jednym 7-calowym dronem z granatem od RG Rury przyklejonym na izolkę w mniej niż minutę. Już teraz trzeba użyć minimum 2 dronów startujących jeden po drugim, więc mamy pierwsze utrudnienie dla wroga. Aby system działał, musi oczywiście mieć więcej elementów, od opancerzenia pojazdu, by odłamki nie zabiły ludzi w środku, poprzez środki walki radioelektronicznej, by zakłócić sterowanie dronem, skończywszy na urządzeniu do aktywnego niszczenia dronów. Współpracuję z firmami, które mają opatentowane rozwiązania pierwszej warstwy, czyli opancerzenie każdego samochodu tak, by odłamki nie posiekały załogi. Trzecią warstwę robią specjaliści od walki radioelektronicznej, by wykryć nieprzyjaciela i jak najbardziej utrudnić sterowanie i celowanie wrogim dronom. Czwartą warstwę realizują dwie firmy, z którymi mam kontakt i choć nie mogę Wam zdradzić więcej szczegółów, to wyjdzie coś podobnego do miniaturowego CIWS-a. Ja odpowiadam za drugą warstwę, siatkę i poniekąd za koordynację tego pomysłu. Mój pierwszy cel to odsunąć minimum o 80 cm potencjalne eksplozje ładunków odłamkowo-burzących oraz co ważniejsze kumulacyjnych od pancerza czy blachy pojazdu. W Polsce jest dość mądrych ludzi i pomysłów, by taki system stworzyć, ale potrzeba czasu, pieniędzy i przyjaznego innowacjom środowiska. A w mojej ocenie nie mamy tych elementów. No ale ktoś musi zacząć. Ciągle też słyszę, że za głupi jestem na to, Politechnika jest za głupia, w ogóle nie warto tego robić. Już Ukraińcy i Rosjanie mają to zrobione i inne takie internetowe mądrości. A mimo to chętnie je poczytam, bo może ktoś napisze coś, co sam przegapiłem. Jestem świadom swych braków wiedzy. Ale jak patrzę na to, co robią Ukraińcy i Rosjanie, to odnoszę wrażenie, że oni też wcale nie zawsze znają odpowiedzi na wszystkie pytania i działają po omacku. Gdybym wiedział, że wszyscy są tacy mądrzy i jest super, a siły zbrojne robią coś w tym kierunku, by realnie zmienić rzeczywistość, to uwierzcie mi, zająłbym się czymś innym w życiu. Ten projekt to poniekąd krzyk rozpaczy, który ma zwrócić uwagę na problem, by coś w końcu ruszyło. Na razie działamy jako fundacja. Zbieramy sprzęt, piszemy konspekty, konsultujemy się ze specjalistami, wchodzimy w kontakt z osobami decyzyjnymi i mamy nadzieję, że ten wysiłek pójdzie dalej i któregoś dnia się opłaci. Po to też nagrałem ten krótki film, bo liczę na to, że obejrzy go ten, kto ma go obejrzeć. No i mam nadzieję, że jesteście dumni ze strzelców, żołnierzy, inżynierów i wielu innych, którzy się zaangażowali po obu stronach Bugu w ten projekt i pomagają, bo życzą nam i naszej ojczyźnie dobrze. Dziś nie proszę Was o nic, tylko oglądajcie i wyślijcie dalej. Daję sam sobie czas do końca września, aby spróbować pchnąć ten temat i albo samemu, albo przejmie go ode mnie ktoś mądrzejszy. Tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie i życzcie mi szczęścia. No i też jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego ostatnio nie było więcej nowych filmów. Właśnie dlatego, że między innymi pracuję nad tym. Dobranoc.